w Rabce spotkałem pewnego polityka, którego Państwo dobrze znają. Tym politykiem jest Bogdan Pęk. Zresztą zadzwoniłem do Bogdana Pęka, nie wiedząc o tym, że będzie startował w wyborach parlamentarnych. Po prostu chciałem z nim porozmawiać o historiach związanych z prywatyzacją w Polsce. Był taki czas w 1993 roku, kiedy Bogdan Pęk był szefem Komisji Przekształceń Własnościowych. Przez długi czas był wiceprezesem PSL-u. Dużo widział, dużo wie, a co wie, to powie. Posłuchajmy.
Pamięta pan Janusza Lewandowskiego?
Janusz Lewandowski to jest człowiek, polityk polski, który stał się symbolem złodziejskiej prywatyzacji.
Był komisarzem europejskim, jest ekspertem od spraw ekonomicznych.
Był komisarzem europejskim jak najbardziej. Natomiast ponieważ do ludzi docierają proste przekazy, to powiem panu o jednym, który uważam za najbardziej skandaliczny, jak chodzi o jego wypowiedzi, bo jak chodzi o jego działania, to możemy pomówić szerzej. Mianowicie on był kiedyś, powiedział, cytuję, że Polacy nie będą żyli z własności, tylko z pracy. Co należy rozumieć, że Polaczkom nie wolno pozwolić, żeby w ich rękach pozostała jakaś własność, że trzeba wszystko sprzedać, sprywatyzować, siła robocza, która pozostanie, będzie potrzebna w tym nowym obiegu rzeczywistości. Mają na sumieniu, bo to jest ta grupa liberałów gdańskich, Lewandowski, Schomburg, to teoretycy czołowi. Tam jeszcze ich kilku było. Przewodził im w pierwszej fazie Bielecki, który był krótko premierem. Pamięta pan te wstrzymane pociągi z elektroniką, ze spirytusem i tak dalej, i tak dalej. No różne tam się rzeczy działy. W każdym razie coś było na rzeczy, bo Kongres Liberalno-Demokratyczny, który oni założyli, notabene przy wsparciu Deutsche Marek przekazywanych w reklamówkach, to o tym mówił Paweł Piskorski, który był tam w centrum partii, sekretarzem generalnym chyba nawet był, że te reklamówki z Deutsche Markami, no to tam w odpowiednim momencie dotarły. Kongres Liberalno-Demokratyczny miał taką ksywkę liberały aferały. Czego się nie dotknęli, no to wszystko było grubo podejrzane i zmierzało ku tak zwanemu kryptowolnemu rynkowi.
Ja pamiętam prywatyzację Róży Luksemburg. To były zakłady produkujące żarówki. Sprzedano te zakłady za mniejszą cenę niż ilość żarówek i wartość żarówek zgromadzonych w magazynach.
To prawda, wiele zakładów sprzedano za pieniądze mniejsze niż pogotowie kasowe w kasie zakładu, nie biorąc pod uwagę wartości nieruchomości, no i wszystkiego tego, co po zakładach pozostawało. Zresztą była taka zasada, że prywatyzacja jest zawsze dobra i jak trzeba, to nawet za złotówkę. W związku z tym, no, był to czas, kiedy znaczna część czerwonych, którzy nie zostali zlustrowani albo zdekomunizowani, uwłaszczyła się na majątku narodowym. No i ta nowa elita właśnie z grupy związanej z różnego rodzaju liberałami wspieranymi przez Niemców, przede wszystkim przez Niemców, także dokonała wielkiego skoku na kasę poprzez uwłaszczenie. Opowiem panu taką sytuację, bo o tym mało kto wie. Ja byłem, jak pan pamięta, przewodniczącym Komisji Przekształceń Własnościowych. Pewnego pięknego dnia przychodzę do biura. Biuro pana przewodniczącego Komisji Przekształceń było w starym domu poselskim. Taka kanciapa po prostu. No, pokoik, ja wiem, 5x5 z malutkim sekretariatem. I czytam pismo zaproszenie ambasadora amerykańskiego. Był taki ambasador wtedy, nazywał się Ray. No, tworzono mitologię, jakoby on pochodził od tych rejów z Nagłowic, tak? No, a oczywiście to była tylko zasłona dymna. No i ten ambasador zaprosił mnie jako przewodniczącego do ambasady amerykańskiej na rozmowę. A ja jestem prosty magister zootechniki, no i odpowiedziałem bardzo grzecznie, dyplomatycznie: bardzo dziękuję, panie ambasadorze, za zaproszenie, ale nie ma w Polsce takich obyczajów, że przewodniczący komisji parlamentarnej chadzał do ambasady. Zapraszam pana do mojego biura w parlamencie. No to było w ogóle coś strasznego, niewyobrażalnego dla większości, ale pan ambasador niedługo umówił się i przyszedł. I pamiętam jak dziś, po tych wielkich schodach przy głównym wejściu w Sejmie, może z 30 kamer, ja prowadzę pana ambasadora do tej mojej kanciapy. Ja i mój doradca Janusz Szewczak, który jest dzisiaj no, tam w zarządzie Orlenu. No i przyszedł i siedzieliśmy tam, pan ambasador ze swoim przedstawicielem, tłumaczem, Janusz Szewczak i ja. No i łamaną polszczyzną padło, że trzeba prywatyzować, bo to przecież i tak dalej. Panie ambasadorze, odparłem, ja jestem zdecydowanym zwolennikiem prywatyzacji. Mało tego, dwoma rękami się podpisuję, tyle tylko, że prywatyzacja powinna być uczciwa. Pan ambasador nieco zmienił kolor twarzy. No i za jakiś miesiąc niejaki Borowski Marek, znany panu też, doprowadził do mojego odwołania z funkcji przewodniczącego na wyjazdowym posiedzeniu komisji. Pamięta pan Bank Śląski?
Bank Śląski i
to
wtedy...
był nieprawdopodobny skandal. Borowski był wtedy ministrem finansów, czyli ponosił polityczną odpowiedzialność za tą prywatyzację. Tym, który tą prywatyzację przeprowadzał, był niejaki pan Kawalec. Nawet Urban go nazwał, jak pamiętam, Kawalec Grosza. No i był dyrektor Departamentu Prywatyzacji pan Sikora. On potem został prezesem któregoś z dużych banków, już nie pamiętam, chyba PKSA. No i tak ten bank sprywatyzowali, że jak Lech Kaczyński, który był prezesem NIK-u, wyszedł na trybunę i przedstawiał protokół z kontroli, no to suchej nitki na tym banku, na tej prywatyzacji nie zostawił i oświadczył, że ta prywatyzacja była poniżej wszelkich zasad i norm. Sprzedano ten wielki, największy bank komercyjny w Polsce za kwotę mniejszą niż wartość nieruchomości, która była własnością tego banku. A pan Marek Borowski stracił funkcję, wyleciał też Kawalec i no, był to niewątpliwie mój sukces, bo stwierdzono, że tak, banków prywatyzować nie można.
Ale taki najbardziej newralgiczny moment to był ten moment, w którym powiedział pan, że nie zgadza się pan na NFI.
Ja zawsze mówię, że największy przekręt w historii świata to jest tak zwana walka z klimatem, bo to jest utopia po prostu. I biorąc za podstawę wszelkich działań z tym związanych, no, cały świat jest rabowany na naszych oczach, bezkarnie, wszyscy się temu podporządkują i tak dalej. A tam był rabunek, ale na dużo mniejszą skalę, bo dotyczył tylko Polski i to polskiego majątku. To było 10% państwowego majątku narodowego, polskiego, które zostało włączone w tak zwane narodowe fundusze inwestycyjne i jeszcze, żeby dodać temu pewnej takiej propagandowej aury, to nazwano to powszechne uwłaszczenie. Było to tak, że zebrano grupę przedsiębiorstw, nie pamiętam ile ich było, ale...
500.
Właśnie, 500, czyli dużo, gdzie były przedsiębiorstwa bardzo dobre, średnie i kiepskie. Podzielono na kilkanaście grup firm zarządzających, Większość z nich, chyba dwie tylko były polskie, a reszta była zagraniczna i zarządy też zagraniczne. Rozdzielono te firmy według jakiegoś tam Schimmela i zasada miała być taka. Zarządy i firmy zarządzające prowadzą taką politykę, że obracając się w kręgu tych średnich, dobrych i słabych, próbują, część mogą sprzedać, ratują te najsłabsze, wzmacniają te średnie, a opierają się na silnych. Tyle tylko, że jak formułowano umowy o zarządzanie, na tym polegał główny przekręt, to umowy o zarządzanie były tak skonstruowane, że firma zarządzająca i zarząd nie ponosiły żadnej odpowiedzialności za straty, a niezależnie od wyników brały potężne wynagrodzenie i co więcej, chyba jestem pewien, bo to dawno było, ale 1% akcji co roku zostały, tych firm, którymi zarządzano, przechodziły na własność tej firmy zarządzającej. A efekt był taki, że sprzedano jakieś tam firmy, głównie te dobre, żeby mieć sporo pieniędzy. Nikt ich z tego nie rozliczał. Wynagrodzenie brali ogromne. No i w rezultacie 10% majątku narodowego bez przychodów budżetowych przeszło albo w cudze ręce, albo zostało zmarnowane. A no, był to ten czas tego przełomu, nie? Czyli okres po 89 roku, gdzie obowiązywała zasada, że pierwszy milion trzeba ukraść.
Nie pamiętam, w którym roku pan przestał być politykiem PSL-u, a zaczął być...
Prawdopodobnie było w 2002 roku, bo w 2004 roku wszedłem do Parlamentu Europejskiego, ale już z listy Ligi Polskich Rodzin. Stworzono taką właśnie nową formację, Ligę Polskich Rodzin. Popierał to ojciec Rydzyk, który wtedy był u szczytu chyba popularności. Był tam w tym Antoni Macierewicz, był tam Łopuszański, był tam były minister rolnictwa Janowski. I oni się pokłócili. I jak się pokłócili, to Macierewicz, Janowski i Łopuszański wyszli z tego ruchu, no a w to miejsce wszedłem ja. Ja okazałem się dobrym nabytkiem, bo wtedy jeszcze były kluczowe negocjacje o warunki wejścia do Unii Europejskiej. No i ja oczywiście wielkim głosem krzyczałem zdrada, bo te warunki były haniebne. Panie redaktorze, pod Bogiem, oni nic nie negocjowali, oni tylko przyjmowali to, co im Unia kazała. Dosłownie, literalnie przyjmowali. Nie wiem, może w jakichś drobnych, nieistotnych sprawach tam były jakieś lekkie przesunięcia, natomiast kluczowych absolutnie nie. Z ramienia to Rolnego, to negocjowali to Kalinowski, ówczesny prezes PSL-u i Siekierski, Czesław, który był wiceministrem, bo on był jednocześnie wicepremierem Kalinowskim i ministrem rolnictwa, a jego zastępcą był Siekierski. I Siekierski mi potem mówił, bo jak pan pamięta, wynegocjowali tylko 25% dopłat bezpośrednich dla polskiego rolnictwa w stosunku do na przykład Niemców, prawda? Że byłby się zgodził na 20, jakbym ja ostro się nie postawił. Czyli, ale to tylko jeden obszar był. No przecież zgoda na likwidację stoczni. No, najcenniejszym przemysłem dla polskiej gospodarki były stocznie. To było technologicznie na najwyższym poziomie. Mieliśmy największą na świecie grupę spawaczy, potrafiących spawać nierdzewkę. Robiliśmy te chemikaliowce. Wszystko to potem poszło albo do Niemiec, albo do Korei. No zniszczono to, godząc się na takie warunki, jakie postawiła Unia Europejska. I we wszystkich właściwie obszarach było to samo. Decydowali o tym Miller i Kalinowski. No i Kwaśniewski jako prezydent ówczesny. To było haniebne. Myśmy z Szewczakiem wyliczali, że to kosztowało polskie państwo i naród i polską gospodarkę no kilkaset miliardów co najmniej.
Ale
te złe warunki, te fatalne warunki akcesji do Unii Europejskiej. Trzeba było dużo twardziej negocjować. Nawet jakby się przesunęło przyjęcie Polski o rok, to nie byłoby dramatu, natomiast warunki byłoby nieporównanie lepsze. Gdy byłem w Parlamencie Europejskim, to posłowie niemieccy się śmiali z nas, twierdzili, że według nich można było wynegocjować 55% dopłat bezpośrednich. No więc to mówi o skali, bo różnica to jest 40 czy 50 miliardów euro dla biednej polskiej wsi, prawda? No to są ogromne pieniądze. No i tak było ze wszystkim.
No i ten Bogdan Pęk, który okazał się kandydatem Prawa i Sprawiedliwości z 20 miejsca w okręgu 14, nadal mówi ze swadą, chociaż czas na naszych twarzach odciska swoje piętno.